To jest ostatnie narzędzie, jakie zostało u dziadka w warsztacie. Taki nóż do robienia łyżek. To jest jedyne narzędzie, jakie dziadek mógł mi zostawić, no bo ten warsztat tuż przed śmiercią jego został rozkradziony. Miał bardzo dużo różnych starych narzędzi. Ale ten jeden nożyk do robienia łyżek jest. Nigdy nim żadnej łyżki nie zrobiłem, ale to może jeszcze przede mną. W drewnie. Kraj Kaszubów i ja w tym kraju. Kraj nie tylko w znaczeniu geograficznym, ale w tym wszystkim, co ludzie tworzą mieszkając w jakimś miejscu na świecie. To można mówić o tym, to jest kultura kaszubska, tak? Kaszubski rodowód, dziedzictwo, tak już bardziej górnolotnie. Też się z tym łączy i odpowiedzialność za to, za jakąś opowieść, której jesteśmy częścią, której ja się czuję częścią i której nawet jakbym chciał się od tego odciąć, ona zawsze będzie iść za mną. To jest też coś, co pomaga uporządkować świat. Myślę, że spora część ludzi ma potrzeby poczucia przynależności, takiej wykraczającej poza dom rodzinny, tak? Czyli umieszczenia siebie w jakimś szerszym kontekście. Słyszałem oczywiście o tym, że są jakieś Kaszuby, prawda? Mama, jak pytałem, co to są, no to mówię, no to jak do dziadków pojedziemy, to zobaczysz, tak? Ale pojęcie Kaszubów, czy w ogóle zjawisko Kaszubów jest, na to się nakłada taką folklorystyczną maskę, tak? Te wszystkie hafty, kwiatki, muzykę. W związku z czym jako dziecko też miałem wyobrażenie, że aha, no to jest jakaś taka kraina, gdzie ludzie śpiewają i gdzie rosną takie bardzo kolorowe kwiaty. Rzeczywiście jak kwiaty na łące w Przywidzu, gdzie mieszkają dziadkowie, kwitły, no to gdzieś tam mi się to kojarzyło. Natomiast wtedy jeszcze nie łączyłem z tym, że język, którym mówi mój dziadek na co dzień, to wprawdzie nie była czysta kaszubszczyzna, daleko było do tego czystej kaszubszczyzny, ale że słowa, których używa, których myśmy jako dzieci nie rozumieli, że to nie są słowa, które on wymyśla dla żartu, czy po to, żeby zrobić komuś na zło, żeby nikt nie zrozumiał, albo żeby jakoś fajnie zabrzmieć, bo to bardzo melodyjny język. Nie zdawałem sobie sprawy właśnie, że to jest język kaszubski. Dopiero chyba zacząłem coś kojarzyć, jak dostałem Legendy Gdańskie Jerzego Sampa i tam były frazy po kaszubsku. No, to, co widziałem, to było zaskakujące podobne do tych słów, które używa mój dziadek, a nawet czasami mama czy babcia.
Piotr był bardzo związany z dziadkiem. Dziadek był małomówny, ale taki konkretny. Zresztą mój tata miał taką cechę, że to, co jego, to było najlepsze. Nie żeby gardził, ale na przykład jego dzieci były najmądrzejsze i jego wnuk najmądrzejszy. Nawet nie chciał być obiektywny. Po prostu miał takie podejście. Mamusia z kolei obiektywna społecznica i tam czasami próbowała powiedzieć, no ale tam ktoś, no co ty będziesz mi mówić? Był taki i z Piotrem bardzo, bardzo był związany.
Spytałem mamę wprost, czy dziadek był kaszubem jeszcze wówczas mówiłem. Mama powiedziała, że tak. I się temat skończył. Ja to zacząłem trochę więcej o tym czytać. Zacząłem czytać o historii Gdańska, co było dla mnie zaskoczeniem, czego nie wiedziałem ze szkoły, że no, byli książęta gdańscy. Świętopełk Wielki, przed którego pomnikiem teraz siedzimy. Więc zaczął jakiś obraz się wyłaniać z jakiejś takiej do tej pory białej ściany, tak? Coś tam się zaczęło niewyraźnie rysować.
Piotr miał takie właściwie od dziecka takie skłonności badawcze, ale to nie tylko historyczne i dotyczące rodziny, tylko tak generalnie światowo badawcze, powiedziałabym. Szybko stracił dziadka i szybko stracił babcię, więc myślę, że to też było, że jako dziecko przeżył to i dlatego też te takie, myślę, no korzenie. Ponadto ja starałam się też w nim no, pielęgnować. Zawsze jeździmy na grób, zawsze jeździliśmy w te miejsca i właściwie takie powiedzenie jest żyć wiecznym. Ja mam taką swoją teorię na temat życia wiecznego, że życie wieczne jest tym, ile żyje z nami ten człowiek. I właściwie z nami żyje mój tata i moja mama w życiu codziennym. No, mogłabym powiedzieć, że może są pojedyncze dni, kiedy nie powiemy, a babcia by mówiła to, a dziadek by mówił to. W życiu codziennym, właściwie tak na okrągło, czy jak siadamy, nakrywamy, to nie to, że wspominamy to tak, że chcemy wspominać, tylko po prostu to jest takie naturalne, tak jakby tu byli. No, dziadek by do tego nie dopuścił, a babcia to by powiedziała, że tam co. Oni są z nami cały czas.
Ta potrzeba wiedzenia, co jest co, jest jednym ze źródeł mojej silnej kaszubskiej tożsamości i wyłącznie kaszubskiej tożsamości, ja to podkreślam. Dopiero na studiach i to w zasadzie, to była końcówka studiów, ja się doczytałem w książce, którą wertowałem po wielokroć, ale jakoś do tej pory to nie zwróciłem uwagi na ten fragment, że wujek Ignacy, jak go nazywamy w rodzinie, czyli ksiądz Ignacy Cyra, był pierwszym prezesem Towarzystwa Młodokaszubów. To była taka pierwsza pełnoskalowa, powiedzmy, kaszubska organizacja. Kilka ulic dalej na Ogarnie odbył się zjazd założycielski. No i to przyjąłem jako zobowiązanie, że teraz to już trzeba coś z tym zrobić więcej, odnaleźć innych ludzi, znaczy związać się ze środowiskiem, nauczyć się w końcu języka porządnie.
Właśnie trochę mnie zaskoczył z tym kaszubskim, dlatego że u nas w domu się nie mówiło po kaszubsku.
Bardzo lubię mówić po kaszubsku. Bardzo lubię gdyż po kaszubsku. I jak tylko mam okazję, to mówię. Wprawdzie muszę się przyznać, że nie robię tak jak pewien mój przyjaciel, który stara się mówić do wszystkich po kaszubsku i dopiero jak nie rozumieją, to przychodzi na polski. Nie, odwagi nie mam na coś takiego. No jednak za bardzo się chyba przejmuję tym, że ktoś może się czuć niekomfortowo. To może powinno być tak, nie, może się nie czuje niekomfortowo, no, niech się uczy. Nie? Ale bardzo, bardzo lubię mówić po kaszubsku i też lubię mówić po polsku z pomorskimi naleciałościami. Tak mówię na przykład ze swoimi znajomymi z Kociewia czy z Borowiakami, z Borowiakiem jednym, z Półkociewiakiem. I tak mówić ze wszystkimi chodźkaj, zróbkaj, zjedzkaj. I też używając słów, które występują i w języku kaszubskim, i w nieco innej formie w pomorskich dialektach języka polskiego.
Piotr bardzo, bardzo w to wszedł, no, poszukiwał. No i znalazł. Tak, tak, mówię, znalazł, zatopił się, no i jest.
To jest grób moich dziadków, Pawła Pałkowskiego i Władysławy Pałkowskiej. Jutro by mieli rocznicę ślubu, 22 lipca 1945 roku. Babcia zawsze pytana o tę datę, czemu, bo wiadomo, 22 lipca, mówiła a tam. I to a tam właśnie było bardzo często taką odpowiedzią na różne pytania kłopotliwe, które mogły być kłopotliwe. Ja myślę, że dziadkowie mocno uwierzyli w Polskę, która przychodzi. Znaczy, jeszcze nie było wiadomo, przynajmniej im nie było wiadomo, że to będzie komunistyczna Polska. Ale to była na pewno dla nich dużą nadzieją, potem pewnie też dużym rozczarowaniem. Ale dziadek był pierwszym sołtysem, pierwszym polskim sołtysem Przywidza, zaraz po wojnie. To była też taka specyficzna sytuacja, bo on formalnie nie był polskim obywatelem jeszcze. Podczas wojny, jako rdzenni Pomorzanie, byli wciągnięci na niemiecką listę narodowościową. Tak, dostali oboje trzecią grupę w 1942 roku. No i po wojnie był taki proces weryfikacji narodowościowej. Trzeba było przed sądem, czy w urzędzie, to były te też sesje wyjazdowe sądów, albo po prostu w najbliższym urzędzie zeznawali świadkowie i następnie osoba, której sprawa dotyczyła, podpisywała deklarację lojalności wobec państwa i narodu polskiego. Były trudne czasy.
Żyliśmy trochę w innych czasach. Ja może się mniej zastanawiałam nad tożsamością. Może nie mówiło się tyle, kim jesteś. Żyłam na wsi. Właściwie w bardzo zróżnicowanym środowisku. Nie mówiło się wtedy tyle o Kaszubach, ale miałam koleżanki, na pewno Kaszubki. Miałam koleżanki innego wyznania, ewangeliczki. Miałam koleżanki Niemki, które potem wyjechały do Niemiec, bo to były takie tereny. Więc jako takiej tożsamości myśmy nie poszukiwali. To pewnie rodzice nasi, a potem nasze dzieci. I tak się stało też w moim przypadku. Piotr bardziej poszukuje niż ja. Ale już w życiu dorosłym to zastanawiam się właśnie od dłuższego czasu nad tożsamością, gdzie się czuję najlepiej. I najlepiej się czuję no właśnie. To jest trudne. No tam, gdzie moje korzenie. Tam, gdzie się urodziłam, gdzie spędziłam dzieciństwo. I muszę powiedzieć, że nawet często myślę o tym, bo tereny, jako byłam dziecko, jak przyjeżdżali Niemcy, oglądali te domy, to było to dla mnie dziwne, że chociaż patrzyli z daleka. I teraz to rozumiem. Zaszłam daleko, bo wyjechałam bardzo wcześnie z Przybicza. Skończyłam szkołę średnią, studia. Bardzo awansowałam w pracy. Mam takie wspomnienie, ale to wspomnienie, które całe życie jest ze mną. Jak wyjeżdżałam na studia, z taką świadomością, że tam nie wrócę. Płakałam chyba przez kilka miesięcy. I tak jak teraz właśnie, jak koleżanki pytała, co jest, dlaczego to pierwszy rok studiów, każdy się cieszył, a ja siedziałam z koleżankami i tłumaczyłam, że mam alergię. I do tej pory mam taką przyjaciółkę, całe życie zresztą. I wspominamy te czasy, kiedy ja zapłakana ciągnę z oczami załzawionymi. I ona mówi, to się śmiała, że pamiętasz, jak miałaś alergię? To była po prostu tęsknota. Był taki moment w życiu i takie możliwości miałam, ale z powodu, no niestety finansowych, nie mogłam wrócić do Przybidza, bo nie miałam mieszkania, ale często żałuję, że nie zostałam takim lekarzem wiejskim. Bardzo często.
Natomiast tutaj to jest coś do dźwigania. Jest do dźwigania, tak jak ten kaszewski kawel, kaszubski los. Nie? To brzemię. Brzemię dziejów. Ja tego nie zakładałem, odkąd byłem dzieckiem. Tego urządzenia. No i tutaj są takie dwa haki. I to do noszenia wody, do noszenia wiader z różnymi innymi rzeczami i po prostu obciąża. Znaczy nie, to jest leciutkie. Odciąża ręce. Zresztą stąd jest nazwa. To jest Schwinde po kaszubsku albo Schanie. To pochodzi od niemieckiego słowa schöne Hände, czyli piękne ręce, czy pewnie sprawne ręce może też. Po polsku to jest chyba nosidło. Na wschodzie się mówi koromysło. Na to, nie? I to tak. To można poczuć to historię, brzemię tego losu. Mogę powiedzieć, że jestem za całą rodzinę kaszubą, bo bliższej i dalszej te postawy wobec kaszubskości są różne. Od całkowitego wyparcia i to takiego nawet agresywnego, mogę powiedzieć. Można by też powiedzieć, że jestem kaszubą z odzysku, bo tak jak mówiłem, że nie pochodzę z rodziny, gdzie po kaszubsku mówiono, gdzie podtrzymywano kaszubską kulturę, kaszubską tożsamość, milczano to. Milczano o tym. Milczenie to też jest jedna z takich kaszubskich cech, o niewygodnych bądź o takich sprawach, które mogłyby się łączyć z czymś niepraktycznym zwyczajnie, to się milczy.
Pytam zawsze pacjentów, skąd są, to już taki mój odruch, skąd jesteście. No i jak się zdarzają miejscowości znajome, Przybicz, to ja tam, no tak, to ja jestem z Przybicza. No i na przykład na początku bywało tak, że no tak, tak, znali moich rodziców. Potem słyszeli. Teraz już nikt nie pamięta tego nazwiska. I ja mówię, no jak to? No próbuję przełożyć, ale to już są, przecież to już minęło, jak ja wyjechałam właściwie z Przybicza tak na dobre, no to minęło 50 lat, ponad 50 lat. Więc to tak właśnie, mnie się wydaje, że to niedawno. jak czy coś gminie załatwiam i mówię, tak, tak, ja tutaj mieszkałam, no 10, 15, 20, 30, 40, 50 lat temu. I tak to jest, ale to tak szybko minęło.
Każdy jest częścią jakiejś opowieści i historia to jest historia ludzi, to jest historia rodzin, to jest historia naszych dziadków. Jeżeli te opowieści, nasze rodziny nie wpisują się w jakąś ogólniejszą narrację, to znaczy, że jest problem z tą ogólną narracją, a nie z naszą pamięcią, nie z dramatami naszych dziadków, pradziadków, czy nie z naszymi wyborami. Jesteśmy określani jako społeczność długiego trwania. My tu będziemy trwać, no niezależnie co się zmieni. Tak, może niektórzy z nas wyjadą, może wrócą, ale my tę opowieść będziemy podtrzymywać.